Radio Kraków Kultura.
Joanna Bociąg, sekretarzyni Nagrody Szymborskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I specjalista do spraw promocji z Fundacji Wisławy Szymborskiej, Kuba Krasny.
Dzień dobry.
Proszę państwa, obiecywałam, że będzie literacko, poetycko, to zaraz się przekonamy, i że będą mocarne pytania. Te mocarne pytania będą dotyczyć historii. W tym roku 13. edycja Nagrody Szymborskiej. Natomiast wszystko zaczęło się w 2013 roku i chciałabym, żebyśmy od tego momentu zaczęli, bo samo wykonanie woli Wisławy Szymborskiej, czyli ustanowienie tej nagrody, jest dla nas jasne. Natomiast chciałabym was podpytać o refleksje czy spostrzeżenia, które macie po tych latach funkcjonowania nagrody. Co ona zmieniła i czy nagrody literackie znaczą tak dużo na naszym poletku, że warto o nich rozmawiać też w tym historycznym kontekście?
To może ja zacznę. No my z Kubą jesteśmy przy nagrodzie 5 lat tak oficjalnie, chociaż...
No ja wcześniej się... coś tam pomagałam.
Tak, no właśnie, a ja z kolei byłam też od drugiej strony, bo pracowałam w wydawnictwie, które wydawało książki i wysyłało na ten konkurs, więc tak naprawdę tak od samego początku rzeczywiście gdzieś towarzyszymy tej nagrodzie i przypatrujemy się, jak się rozwija. Na pewno znaczą i rozmawia się o nich, bo to widać, że jest to temat do dyskusji w środowisku literackim.
No na pewno funkcjonuje taki slogan "Dostać Szymborską". Może jest to trochę kolokwialne, natomiast on już funkcjonuje. Też na galę Szymborską to chodzi się na Szymborską. Tak często ludzie mówią. No na pewno jest to ważny też element życia literackiego Krakowa, bo dużo nagród literackich jest rozsianych po Polsce. Ta nagroda jest od samego początku z Krakowem związana. Jest też takim stałym punktem od wielu lat Festiwalu Miłosza, więc jest takim, można powiedzieć, headlinerem programowym. I to jest o tyle ciekawe, że wówczas, kiedy przyznawana jest nagroda, już na miejscu jest mnóstwo poetów, poetek, redaktorów, redaktorek, ponieważ są zrzeszeni w Krakowie w ramach Festiwalu Miłosza. Także jest to też taki moment i przed galą, i w trakcie gali, i po gali, kiedy jest bankiet, kiedy po prostu wszyscy się też mogą ze sobą spotkać, zobaczyć. Często też odwiedzają galę laureaci z poprzednich lat. Czytane są też wiersze, czy przypominane z poprzednich lat. No oczywiście jest to też moment, żeby przypomnieć dziedzictwo Wisławy Szymborskiej, bo każdą galę rozpoczyna takie przypomnienie jej życiorysu, krótkie wystąpienie dotyczące jakiegoś zagadnienia, które w jakiejś sytuacji geopolitycznej nas porusza i kiedy możemy nawiązać do twórczości Wisławy Szymborskiej.
Ja wrócę, Asiu, do ciebie, bo ty powiedziałaś, że nagrody coś znaczą, bo się o nich rozmawia i że jest to temat. Jakie w takim razie argumenty za i przeciw wy obserwujecie jako osoby zaangażowane w Nagrodę Szymborskiej? Absolutnie nie chodzi mi tutaj o jakieś, wiecie, wielkie deklaracje i wkładanie kija w mrowisko, ale jednak no, też obserwujecie ten rynek, funkcjonujecie w nim, jesteście aktywnymi uczestnikami, a zdania są różne.
Tak, zdania są różne, ale nie dotyczy tylko Nagrody Szymborskiej, tylko
oczywiście.
Generalnie wszystkich nagród. No, że jest to takie hierarchizowanie poezji, wyznaczanie, że jest specjaliści, na przykład to, że to są specjaliści, naukowcy, krytycy, którzy wyznaczają, co jest dobre, a co złe, a na przykład dla czytelników może być to coś zupełnie innego. Więc dlaczego akurat ci ludzie o tym decydują? Dlaczego niektórzy poeci są pomijani, dlaczego niektóre poetki są pomijane.
Ja bym może dodał też taką transparentność nagrody, że w zasadzie od samego początku publikujemy najpierw wszystkie książki zgłoszone, więc można zobaczyć, kto spełnił takie formalne kryteria, bo tak naprawdę zgłosić mogą i tak jak Asia powiedziała, naukowcy, krytycy literaccy, wydawnictwa, także tutaj możliwość zgłoszenia jest stosunkowo prosta, trzeba spełnić tylko wymagania regulaminowe. Natomiast później jury, złożone właśnie ze specjalistów, międzynarodowe jury, bo to też trzeba podkreślić, że jury Nagrody Szymborskiej to są nie tylko przedstawiciele polskiego środowiska literackiego, ale z różnych części świata, to pewnie będziemy o tym jeszcze później rozmawiać.
Tak,
natomiast zwykle jest tak, że mniej więcej w lutym ogłaszamy taką krótszą listę, nie mówię krótką listę, ale krótszą listę, około zwykle to jest 50-70 tomów, które są brane pod uwagę jako nominacje. I ten wybór jest traktowany jako taki przegląd tego, co działo się w ubiegłym roku ciekawego w poezji.
I bo... to już budzi kontrowersje często.
Bardzo często.
No bo jednak obcinacie sporo, bo jeżeli patrzymy na ten rok, gdzie mamy zgłoszonych 257 tomów w tym pierwszym rzucie, zostaje z nich 70.
Mniej więcej, tak. No to, tak.
No to pytanie, co się stało ze 180 tomami w tej preselekcji,
tak. No i oczywiście pojawiają się takie pytania, czy w ogóle jury zdążyło przeczytać te książki, czy oni czytają, czy wybierają po nazwiskach. Ja zawsze odpowiadam, że czytają, bo taka jest prawda, no, bo nie da się wybrać po nazwiskach. Znaczy, no, jesteśmy profesjonalną instytucją i nie pozwolilibyśmy sobie na to, żeby jury wybierało po nazwiskach i nie wierzę, że w jakiejkolwiek nagrodzie coś takiego się dzieje.
Tym bardziej, że członkowie jury żyją w środowisku literackim, zajmują się poezją na co dzień, tłumaczą ją, także wiele z tych tomów, które już przychodzą, oni po prostu już znają.
Dziękuję, że o tym mówisz, wiesz, bo to jest bardzo częsty zarzut, mam wrażenie, do członków kapituł przeróżnych i funkcjonuje jakieś takie wyobrażenie, że jest 3 miesiące na czytanie i to jest absolutnie tylko ten czas i czasami się zdarza, że ktoś na przykład przelicza, ile stron dziennie każdy członek kapituły musi przewalić, że tak kolokwialnie powiem, żeby to faktycznie miało ręce i nogi, żeby zdążył z tym czytaniem.
Tak.
Zapominając, że członkowie kapituł, czyli to są po prostu osoby, które codziennie czytają, ponieważ tak funkcjonują w świecie zawodowym też. W związku z tym to trochę inaczej się liczy. Niekoniecznie te 3 miesiące,
tak,
prawda?
Tak, to jest ważne.
No dobrze, powiedziałeś o... Zostałabym na chwilę przy międzynarodowym charakterze jury, skoro już o tym elemencie ludzkim mówimy, bo co to znaczy, że jury jest międzynarodowe, poza oczywiście pochodzeniem członków i jak ono wpływa, czy jak chcielibyście, żeby wpływało na decyzje, które są związane z wręczeniem nagrody?
Wpływa... To są tłumacze, którzy tłumaczą poezję z języka polskiego na swoje języki. W tej chwili mamy Andrea Ceccarelliego z Włoch, Giurgice Cilic z Chorwacji i Jurija Zawadzkiego z Ukrainy. I to są tłumacze, akurat tu wszyscy tłumaczyli Wisławę Szymborską też, i takich bardziej klasycznych poetów, ale są też tłumaczami poezji współczesnej młodych poetów i działają prężnie w swoim środowisku literackim właśnie na rzecz polskiej poezji. Doskonale znają język polski, potrafią czytać po polsku, bo to też jest często zarzut, co robi osoba z zagranicy, która pewnie nie do końca zna ten język polski w jury. A zapewniam, że posługuję się tym językiem doskonale, czasami lepiej niż nie jeden Polak.
Tak, i ci członkowie jury, nie Polacy, tak powiem, są też swego rodzaju ambasadorami poezji polskiej, ale głównie poezji Wisławy Szymborskiej w swoich krajach. Pamiętam, że w roku Wisławy Szymborskiej Andrea Ceccarelli chociażby był bardzo mocno zaangażowany w organizowanie wystaw, spotkań, koncertów. No tego było mnóstwo. We Włoszech zresztą poezja Wisławy Szymborskiej jest...
Właśnie, ma świetne notowania, że tak
jest
to
bardzo
określę.
Popularne. Trzeba też dodać, to pewnie Asia pewnie więcej powie o technikach, tej rotacji, natomiast jury Nagrody Wisławy Szymborskiej nie jest jednolite od N lat i to są cały czas ci sami ludzie, tylko co 2-3 lata następuje swego rodzaju rotacja. Chociażby w zeszłym roku był członkiem jury jeszcze Xavier Farré, świeżo upieczony laureat Nagrody Transatlantyk, czyli takiej w zasadzie najbardziej prestiżowej nagrody, którą może dostać tłumacz literatury polskiej na język obcy.
No tłumacz, ale też ambasador.
Ambasador, tak, dokładnie. No to jest, Xavi jest Hiszpanem, pewnie by się obraził, gdybym nie wspomniał, że Katalończykiem.
Dokładnie.
Także to nie są zawsze przedstawiciele Włoch, Chorwacji i Ukrainy, tylko są to też przedstawiciele Białorusi, chociażby właśnie Hiszpanii, nie wiem, czy mieliśmy kogoś z Francji.
Chyba z Francji nie. Jeszcze nie.
To może
mieliśmy.
To jest dobry kierunek.
Tak. No i często zdarza się, że te książki, które są nominowane, ale nawet też te, które nie wejdą do nominacji, są gdzieś zauważone przez tych jurorów i tłumaczone przez nich albo przez kogoś, polecane komuś z ich kraju i tłumaczone na te języki. I na tym nam też zależy, żeby ta poezja
niewidzialne wsparcie do tego, żeby dać inny rodzaj trampoliny, aniżeli tylko nagrodę dla po prostu poetów i poetek z Polski.
Tak.
A sam proces decyzyjny, bo to jest taki element dodatkowy, na który po cichu się liczy, prawda? Że jeżeli mamy do czynienia z tłumaczami, którym faktycznie trochę dajecie pod nos nominowanych i faktycznie to może zapracować poza granicami Polski, to jedno. Ale czy inna kultura, inne narracje czy dykcje, które pojawiają się w danym państwie, są przenoszone i na przykład dają taki zupełnie dodatkowy element, wprowadzają jakąś różnorodność w dyskusjach jury?
Tak, wprowadzają, bo to też jest ciekawe, jak niektórzy z jurorów zmieniają swoje upodobania. Mam nadzieję, że tu nie zdradzam chyba nic tutaj, żadnego sekretu. Jak na początku, to jest chyba już czwarty rok Andrei w Kapitule, na początku jego gusta były bardzo takie klasyczne, właśnie takie typowo włoska, klasyczna poezja. Natomiast teraz to już, powiem, bardzo się rozkręcił.
I
już taką nawet powiedziała, że czasami takie bardziej awangardowe mu się rzeczy podobają. I to jest świetne, że właśnie przez to, że poznaje coraz więcej, no bo siłą rzeczy, będąc we Włoszech, i on często bywa w Polsce i ma dostęp do tej polskiej poezji, ale na pewno nie w takim stopniu, jak kiedy jest w jury nagrody i ma dostęp do wszystkich książek, które wychodzą w danym roku. No i też same dyskusje z innymi członkami jury, to myślę, że dużo daje, bo czasami inni członkowie mogą naświetlić coś, czego on nie widzi. To tak na przykładzie Andrei.
Zawsze powtarzam, że bycie członkiem czy członkinią jury to jest po prostu wielka lekcja, na którą najprawdopodobniej nie moglibyśmy sobie pozwolić, siedząc na przykład w tym pudełeczku, w którym teraz siedzimy i nie wystawiając nosa gdzieś dalej, bo są to naprawdę sążniste dyskusje czasami.
Tak, są bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię być przy tych dyskusjach. Bywa czasami, bywa gorąco.
Bywa.
Tak, ale no też o to chodzi, żeby o tym rozmawiać i się spierać i wymieniać poglądy.
Dobrze, to my będziemy wymieniać poglądy za moment z moimi gośćmi. Wrócimy na antenę Radia Kraków Kultura, także proszę zostać z nami, a teraz złapiemy oddech podczas słuchania muzyki.
Tu Radio Kraków Kultura.
Joanna Bociąg, Kuba Krasny, Nagroda Szymborskiej, Fundacja Wisławy Szymborskiej. No i wracamy do rozmowy o nie tylko tegorocznej nagrodzie 13 już imienia Wisławy Szymborskiej, ale w ogóle o tej nagrodzie. I tak sobie myślę, że przypomnę Państwu nominację, tę czołówkę tegoroczną. Urszula Honek, Poltergeist, wydawnictwo Warstwy. Stanisław Kalina-Jaglarz, Zajęczy Żar, również wydawnictwo Warstwy. Ola Lewandowska, Jesteśmy pierwszą ciemnością tego świata, wydawnictwo Biuro Literackie, Antonina Tosiek, Żertwy, również Biuro Literackie i Joanna Żabnicka, Dobre Sąsiedztwo.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Proszę Państwa, taki finał. Wróćmy do liczb, bo one mnie bardzo interesują. Co nam mówi ponad 200 tomów zgłaszanych do nagrody rokrocznie? Co to mówi o polskiej poezji? Poza tym, że tak wiele możemy pominąć, nawet będąc zainteresowanymi czytelnikami.
Że polskiej poezji wydaje się stosunkowo dużo. Więc jeżeli jesteśmy w stanie zgłosić do nagrody 250 tomów rocznie, to chyba dobrze dla rynku literackiego. Nie jest to jakaś oszałamiająca liczba w tysiącach, której nie dałoby się przyswoić. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli zbierzemy sobie taki wybór kilkudziesięciu tomów w ciągu roku, sobie rozłożymy na dni, to spokojnie możemy taki wachlarz perspektyw od właśnie jakiejś takiej bardzo klasycznej poezji po awangardową, czy wręcz jakąś undergroundową, zinową poezję poznać. Nie wiem, co ty myślisz, że ty masz.
Mówi to też o tym, jak dużo ludzi pisze współcześnie, bo też weźmy pod uwagę, że to są książki nie... nie bierzemy na przykład pod uwagę wydawanych po raz kolejny na przykład Wiesławy Szymborskiej, czy tam takich innych...
Tak, tak, to są nowe.
Tak, idea. Nowe. Więc ogólnie wydaje się poezji jeszcze więcej w Polsce. Czy to dobrze? Nie wiem, nie oceniałabym chyba.
Ważne, że jest taka możliwość, że wydawnictwa chcą wydawać.
Może zapytać inaczej, jeśli jesteśmy przy liczbach. Co nam mówią nakłady tych 257 książek?
Powiem tak, w momencie, kiedy ogłaszamy najpierw tą krótszą listę, to już często zaczyna brakować i trzeba robić do druki, a w przypadku nominacji, no to zawsze jest ten problem, żeby jakoś dać sygnał światu literackiemu, że trzeba jednak dodrukować, bo często brakuje tych tomów. Także w ramach powrotu do twojego poprzedniego pytania, jakie są zalety nagrody, no to
właśnie
na pewno...
Właśnie miałam powiedzieć, że tutaj wszedłeś w dodatkowy element tego, jak działa nagroda i jak może działać.
Na pewno powoduje to skok. No nie ma co ukrywać... statystyki dotyczące czytelnictwa w Polsce są w skali europejskiej stosunkowo niskie, więc domyślam się, że jeżeli chodzi o czytanie poezji, są jeszcze niższe, bo przecież statystyki mówią o jednej książce rocznie. Mm-hmm. Nie precyzujemy, jaka to jest książka, więc jeżeli jedna książka rocznie jest czytana przez niecałe 40% Polaków, to ile z tego to jest poezja? Poezja zazwyczaj w ogóle nie wyskakuje w tych głównych podsumowaniach jako pierwszy, drugi czy trzeci wybór. Dlatego... cieszymy się, że nagroda może zwrócić uwagę na te najciekawsze tomy. Wiemy, że to jest zawsze wybór, zawsze to jest selekcja, ale przynajmniej te najpierw około 70, a później 5 tomów jest na świeczniku, jest dużo o nich rozmów, jest dużo o nich spotkań, jest też spotkanie z nominowanymi. No też ta nagroda przez te 13, więcej 14 lat nabrała no już swojej renomy, także jest to pewna rekomendacja. Ja się bardzo cieszę, bo zaraz po ogłoszeniu nominacji mamy takie specjalne wydrukowane emblematy, nominacja do Nagrody Szymborskiej. Proszę mi uwierzyć, że faktycznie nałożenie na książkę tej karteczki powoduje, że ludzie chętniej sięgają po tom, bo jest to jakaś forma rekomendacji.
Natomiast mówimy o czytelnikach, czyli takich użytkownikach, którzy, nie wiem, na przykład nie piszą, czy nie są krytykami, czy nie są dziennikarzami. Mam wrażenie, że o tym też warto mówić w kontekście zwłaszcza chyba nagród poetyckich i Nagrody Szymborskiej również, a może przede wszystkim, że to nie tylko zwrócenie uwagi czytelnikom i czytelniczkom na dane tytuły, tylko również tym ludziom, którzy po prostu nie piszą, bo chyba warto podkreślić, że czasem trudno o recenzję tomu poetyckiego. Prawda? A w momencie nagrody czy wskazania, no, zaczyna się również poruszenie w mediach czy wśród krytyków. W związku z tym to jest taki kolejny element, że nagle ktoś może liczyć na to, że po prostu otrzyma na przykład tekst krytyczny na temat książki.
Tak, tak, na tym też nam bardzo zależy. No to wiąże się właśnie z promocją tych poetów i poetek. Staramy się, żeby przynajmniej o każdym tomie gdzieś jakiś tekst się pojawił. Rzeczywiście tak się dzieje, no bo no to środowisko literackie raczej jest małe i zamknięte i krytycy mają swoich poetów, o których chcą pisać i raczej nie jest to oczywiste, że nawet jeśli książka jest dobra, że będzie miała recenzję. Nawet już nie mówię o tym, że ona będzie pozytywna czy negatywna, tylko
po prostu
że jakaś, żeby jakaś recenzja się pojawiła. Tak.
To ja może dodam taką ciekawostkę, bo śledzę też ten rynek nagród literackich z racji gdzieś promocji Nagrody Szymborskiej i to, co może nie wyróżnia, ale na pewno jest wyjątkowe w przypadku Nagrody Szymborskiej, to, że o nominowanych już jury pisze jakąś krótką notkę, dlaczego ta książka została wybrana, czyli specjaliści zasiadający w jury i staramy się tak, żeby każdy tom opisał inny członek kapituły, dlaczego zwrócono uwagę na tę książkę. Bo bardzo często jest tak, że dowiadujemy się po ogłoszeniu laureata w trakcie laudacji, dlaczego dana książka wygrała. A w przypadku Nagrody Szymborskiej można to też znaleźć u nas w mediach społecznościowych, na stronie internetowej są krótkie notki już od członków jury.
Ja państwu przeczytam coś, co zwróciło moją uwagę i niby jest bardzo oczywiste, a jednak mam wrażenie, że jest zaproszeniem do rozmowy i to wypowiedź Pawła Mackiewicza, członka kapituły Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, którą przywołujecie na stronie internetowej. Nominacje dla książek Urszuli Honek, Stanisława Kaliny Jaglarza, Oli Lewandowskiej, Antoniny Tosiek i Anny Żabnickiej świadczą o uznaniu kapituły dla nich, ale także dla poezji roczników 80. i 90. To może jeszcze nie zmiana warty, ale z pewnością niewielki krok ku niej. To też pokazuje może nie pewną progresję, ale dostrzeganie tak zwanych młodych twórców, choć pewnie część z nich powiedziałaby, że są wiecznie młodzi, tak jak mówią niektórzy pisarze i pisarki, że mając lat 45 książek ze sobą wciąż są młodymi, świetnie zapowiadającymi się pisarzami i pisarkami. Być może możemy to tutaj przenieść, ale jednak... No faktycznie, czy to był też temat dyskusji, że lata 80., lata 90. zaczynają stanowić jakąś dominantę?
Nie, to absolutnie nie był to żaden wyznacznik przy wyborze. Właściwie kiedy ta lista nam się utworzyła po dyskusjach, sami byliśmy zaskoczeni. My, mówię, kapituła i ja jako obradujący, siedzący w tej sali kilka godzin.
Ciche świadkini wydarzeń.
Tak. I nigdy nie ma żadnych wyznaczników, ani że to mają być, że ma być parytet, ani właśnie wiek. To nie jest ważne. Więc dopiero właśnie po tym, po prostu ma to być dobra książka, zdaniem kapituły. Tak, więc, ale rzeczywiście, kiedy ta lista się otworzyła i tak spojrzeliśmy na nią, to ktoś zauważył, ale zobaczcie, przecież tutaj nie ma nikogo, kto ma powyżej 40 lat. Jaka zmiana, jeszcze tak nie było.
Mm-hmm. Dołożysz coś, Kuba?
Wydaje mi się, że też, no, tak jak mówi Asia, nie ma żadnej tutaj dominanty ani wyznaczników, natomiast wydaje mi się, że to też jest swojego rodzaju rozwój nagrody, bo Asia sama powiedziała, że zasiadanie w jury powoduje, że przechodzi się pewną transformację. Wydaje mi się, że transformację przechodzi też nagroda. No, przyznanie nagrody w zeszłym roku choćby Magdzie Bielskiej już pokazało, że nagroda zmierza, tak symbolicznie oczywiście mówię, w stronę młodszego pokolenia. Może to i dobrze. Fantastycznie, że nagrodę dostała na samym początku Julia Hardwig, czy Marcin Stendecki, poeci, którzy w zasadzie już będąc nominowani byli uznanymi poetami.
Też mamy Julię Fiedorczuk.
Oczywiście, no tak, nie chciałem tutaj robić listy,
tak,
wymieniać.
No, ale jednak jest tych osób więcej, które z założenia są osobami uznanymi, prawda? Ale to też pokazuje różnorodność w wyborach jury, po prostu.
Oczywiście, tak. Oczywiście. I wydaje mi się, że tegoroczna nagroda jest bardzo świeża i powoduje, że mnóstwo, na ta piątka młodych poetów, poetek ma szansę zaistnieć i że to jest ich czas i jeżeli nagroda, też wracając do twojego jednego z pierwszych pytań, co niesie się za nagrodą, to w przypadku poety uznanego, który oczywiście ma wspaniały dorobek i dla niego takim ukoronowaniem jego kariery jest otrzymanie Nagrody Szymborskiej, jest oczywiście ważne i ma znaczenie, natomiast dla takiego młodego poety ma tutaj wartość dodatkową, bo być może jest to sytuacja, w której pierwszy raz ktoś zwróci uwagę na ich tom. Także dla nas
to
bardzo.
No to zejdźmy na ziemię na chwilę, bo kwestia, która niezaprzeczalnie jest do przedyskutowania w przypadku wszelkich nagród, kasa. Mamy tutaj taką sytuację, że zaczęliście z wysokiego C, a w zasadzie fundacja zaczęła z wysokiego C, czyli najwyższej nagrody przyznawanej w kraju w ogóle, czyli 200 tysięcy złotych. W tym momencie ta kwota jest o połowę mniejsza, choć warto dołożyć do tego element, że nie jest jedyną nagrodą finansową. To znaczy, to nie są jedyne pieniądze, które wypływają w trakcie gali do twórców i twórczyń. Więc trochę chciałabym, żebyście opowiedzieli o tym, skąd te zmiany i na co są narażone też de facto nagrody, ale też jakie inne kwoty się pojawiają i jakie inne nagrody w ramach Nagrody Szymborskiej są wręczane.
To tak, zacznijmy od tego, że Fundacja Wisławy Szymborskiej nie jest stale wspierana przez na przykład Instytut Książki czy Ministerstwo Kultury. Jest to projekt wspierany i dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, ale jakby sama ta pula na nagrodę jest pozyskiwana od sponsorów zewnętrznych, prywatnych po prostu. No i od tego zależy ta kwota. Na początku mieliśmy bardzo dobrego sponsora, dlatego było to 200 tysięcy. Potem trochę realia się w Polsce pozmieniały, no i musieliśmy
zmniejszyć. I też ułożenie
zmniejszyć.
Na kulturę. Umówmy się, że tak. Po pandemii troszkę się też pozmieniało, więc to nie tylko w przypadku naszej nagrody, ale myślę, że to w całej Polsce.
Co o tyle jest ciekawe i może trochę smutne w przypadku literatury, że zdaje się, że literatura dostała takiego mocnego kopa w trakcie pandemii, bo nagle okazało się, że my, tracąc troszkę inne bodźce i aktywności, jakoś szaleńczo zwróciliśmy się w stronę literatury i nawet jeżeli to nie widać tego w takich meta liczbach, które gdzieś tam się przewijały, to jednak mieliśmy poczucie, że literatura fajnie funkcjonuje, więc wydawałoby się, że to był moment, w którym należałoby dmuchnąć mocniej.
Tak. Tak. No, też podczas pandemii była odwołana jedna gala, a środki, które były przeznaczone wtedy na tą główną nagrodę, zostały rozdysponowane na taki fundusz wsparcia twórców, no bo wiele osób wtedy straciło pracę, było w trudnej sytuacji, więc tak jeszcze a propos pandemii.
No więc reakcja na czasy.
Tak. I potem z kolei kolejnego roku też musieliśmy jakoś to finansowo pogodzić i obecnie to jest 100 tysięcy, ta główna nagroda, więc w 2021 te 100 tysięcy było podzielone na dwie edycje, jakby odbyły się dwie edycje jednego roku. W tej chwili to jest 100 tysięcy nagroda główna dla autora polskiego, ale co dwa lata jeszcze przyznajemy nagrodę za tom tłumaczony na język polski z języka obcego. I wtedy tłumacz otrzymuje 50 tysięcy złotych, a autor książki oryginalnej, O ile żyje, otrzymuje też 50 tysięcy. Ale jeszcze nie zapominajmy o tym, że nominowani do tej głównej nagrody otrzymują 8 tysięcy złotych, więc to jest...
Nie wyjeżdża się z niczym.
Tak, właśnie, bo to jest taka smutna sytuacja, kiedy ktoś bierze wszystko, a inni
dostają. No chociaż
nic.
Trochę jest takie prawo nagrody. Jakoś podskórnie
tak,
się czuję,
zawsze
że
milej,
jeśli...
chyba z 8 tysiącami.
Zawsze przyjemniej, tak, to prawda. Bramka tak. numer 1, bramka numer 2, bramka numer 3.
Ważne, że w naszych bramkach nie ma ząka, także...
No, właśnie, to jest pocieszające. A powiedzcie, bo mówimy o tym, dostać Szymborską, że jest to jakiś rodzaj ukoronowania na przykład wielu lat pracy. Czyli wydawałoby się, że te 13 edycji absolutnie zapracowało na renomę nagrody. Czy jak czujecie, albo wiecie, czy to jest tak, że sama Szymborska jako postać, jako noblistka w jakiś sposób naznaczyła, czy to jest kwestia na przykład wyborów jury? Że one były znakomite na przykład i w taki sposób były odbierane przez środowisko. W związku z tym marka tej nagrody rosła. Jak to się dzieje, że nagroda jest ważną nagrodą?
Ja myślę, że to jest wypadkowa i wyborów jury, i oczywiście nazwiska patronki, bo nie jest to nagroda kogoś z przypadku, tylko jest to nagroda polskiej noblistki. Też przecież została ustanowiona na podstawie jej testamentu. Też rozkręcenie, tak powiem, nagrody jeszcze zanim sponsorzy się pojawili, no to też były środki z jej funduszu, który zostawiła po sobie po Nagrodzie Nobla. Także patronka, wybory, jury, no i konsekwentna praca no przede wszystkim zarządu fundacji i osób, które współpracowały przy gali, bo no teraz jesteśmy my z Asią tutaj u ciebie, ale trzeba pamiętać, że przez te 14 lat mnóstwo wspaniałych ludzi przewinęło się przez nagrodę i zarówno jeżeli chodzi o promocję, i jeżeli chodzi o management i reżyserowanie gali, to też są aktorzy, którzy na gali występują.
Oj, to znakomici, znakomici kiedy aktorzy. Się przeanalizuje.
Myślę, że to gale. O tym też warto powiedzieć, że dla takich młodych poetów, jak mamy w tym roku, przeczytanie wiersza przez jednego z najbardziej rozpoznawalnych, czy znanych, czy szanowanych polskich aktorów na scenie przy pełnym teatrze, to też jest swego rodzaju nobilitacja, coś ciekawego, przeżycie, więc...
Zwłaszcza, że o ile proza nie ma w swoim DNA takiego performowania, o tyle poezję wręcz chcemy usłyszeć, chcemy jej słuchać. O tym też bardzo często poeci mówią, że brakuje im czasem na przykład w radiu takiej możliwości, którą znają z żywego spotkania z odbiorcami, odbiorczyniami, kiedy po prostu mogą podzielić się tym, co piszą.
Tak, to ja tutaj może nawiążę jeszcze do tego, co jeszcze wpływa. Tak mi się wydaje i też staram się to robić, pracując w Fundacji Wisławy Szymborskiej, że to jednak nie jest tylko nagroda, tylko w ogóle działalność Fundacji, to co robimy. Bo to nie jest tylko ten jeden dzień w roku i przyznanie nagrody, ale też działamy organizujemy różne wydarzenia związane z poezją. Akurat teraz najbliższe to są podczas festiwalu Miłosza i tak jak mówisz, mi też brakuje czytania poezji. Uważam, że za dużo jest rozmawiania, mówienia.
Też tak uważam i strzelam sobie teraz, proszę państwa, w stopę, bo jestem osobą, która prowadzi te spotkania od czasu do czasu. I natomiast trochę tak sobie postanowiłam, że chyba musimy zbliżać się do modelu niemieckiego, który często przywołuje Marcin Wilk, kiedy po prostu 60% tych spotkań to po prostu obcowanie ze słowem. To znaczy, trochę zapomnieliśmy, że my przynosimy tekst i literatura ma być tutaj głównym bohaterem albo bohaterką, a nie my.
Tak, dlatego zapraszam cię we wtorek i pani słuchaczy też oczywiście, we wtorek do Spółdzielni Ogniwo od godziny 20 na czytanie byłych nominowanych Agata Jabłońska, Maciej Bobula, Katarzyna Szweda i Ilona Witkowska.
Będzie
pustko.
Uwielbiam to.
Tak, wspaniała książka nominowana.
Tutaj
będzie
zdradzę
Maciej
Kuba
Bobula osobiście. Będą czytać swoje wiersze przeplatane z wierszami Wisławy Szymborskiej. Robiliśmy już coś takiego rok temu na festiwalu Malta. Wyszło to świetnie. Myślę, że w tym roku też wyjdzie to bardzo dobrze. Z kolei kolejnego dnia w środę Piotr Janicki czyta swoje utwory w Pałacu Potockich o godzinie 19:00, a w niedzielę na samo zakończenie festiwalu Adam Kaczanowski czyta swoją książkę ostatnią, więc tak
Czyli
sobie
postanowiłam. Czyli nie tylko czytanki dla dzieci na dobranoc, proszę państwa, tylko dla nas. Trzeba sobie przypomnieć, jak my to kochamy.
I tak sobie właśnie postanowiłam, że żadnych dyskusji fundacja w tym roku nie będzie organizowała. Znaczy oprócz tych z nominowanymi, na których na pewno też będzie czytanie oczywiście, ale położymy nacisk jednak na to czytanie i słuchanie poezji.
To moje serduszko się cieszy, ale Kuba tutaj zdradził, że obserwując social media i zrobimy z tego taką puentę, bo social media też dają taką możliwość, żeby my tutaj zaglądamy trochę za kulisy i dopowiadamy różne historie, ale bardzo aktywne i żywe są dyskusje czy reakcje również na Facebooku czy na Instagramie. I tak sobie myślę, czy mamy jakąś niekwestionowaną gwiazdę wszystkich rozdań Nagrody Szymborskiej. Jest jakiś tomik, który po prostu absolutnie nam tutaj wyskoczył jako bohater 13 edycji.
Znaczy, po pierwsze wydaje mi się, że wszystkie te tomiki w jakiś sposób funkcjonują w przestrzeni polskiej literatury. Asia też powiedziała o tym, że żyją książki i poezja autorów nominowanych w zeszłych latach.
A przedłużenie życia książki w 2025 roku, proszę mi wierzyć, wierzyć jest wyzwaniem, więc niech żyją nam jak najdłużej.
Więc staramy się wracać. To też jest jakiś taki charakter, czy jak się do tej nagrody jest nominowanym, to się o osobie nominowanej nie zapomina, tylko staramy się coś z tymi książkami zrobić. Myślę, że Asia może powie o warsztatach też, które organizujemy w ramach książek, czy o książkach nominowanych z zeszłych lat. Natomiast faktycznie parę razy zadałem takie pytanie, które książki najchętniej są czytane z tych, które otrzymały Nagrodę Wisławy Szymborskiej. I oczywiście nie robiąc przykrości wszystkim innym autorom, to powiem o trzech. Może to będzie bez kolejności, która najchętniej. Najczęściej były wymieniane trzy. I to tak zdecydowanie. Na pewno jest to tom poetycki Julii Hardwik Zapisane. To była laureatka drugiej edycji nagrody. Idąc może chronologicznie według edycji, to też bardzo często pojawia się tom Julii Fiedorczuk Psalmy. Mm-hmm. Ja też bardzo często spotykam się z odwoływaniem do tego tomu w ramach ekopoetyki, w ramach...
Trudno się dziwić, powiedziałabym.
W ramach dyskusji o naturze, o przyrodzie, tak, to jest znakomity tom. No i Małgosia Lebda,
Merdeglas.
I może tutaj powiem taką ciekawostkę, bo cały czas się zastanawiamy nad tym, co daje nagroda, czy coś zmienia w życiu autorów, autorek. Wydaje mi się, że Małgosia Lebda najlepiej wykorzystała to, że nagrodę dostała. W sensie bardzo sprawnie działa w social mediach, bardzo sprawnie i medialnie wypowiada się, często powtarza i wspomina o tym, jak ważna dla niej była ta nagroda, co się działo wokół jej tomu w przypadku Nagrody Szymborskiej. Więc wydaje mi się, że to powinno działać dwutorowo, nie tylko tak, że ktoś dostaje nagrodę i na tym koniec, tylko też potrafi to w jakiś sensowny, ciekawy, nowoczesny sposób wykorzystać. I wydaje mi się, że mogło się znakomicie
zrobić. Chociaż powiem ci, że będę tutaj adwokatem diabła, ponieważ wpadliśmy w jakąś taką pułapkę i reżim social mediów. To znaczy nawet słowa, których używasz, czyli w nowoczesny, ciekawy, świadomie
no
w social mediach,
bo to się wiąże
prawda?
Z social mediami, tak, na
natomiast
pewno.
Wciąż wierzę i chciałabym wierzyć, że naprawdę nie potrzebujemy, żeby...
Nie, tylko mówię o tym, jak można.
Oczywiście, dlatego mówię, że jestem trochę adwokatką diabła. Natomiast jakby nie jest tajemnicą, że absolutnie jestem od lat fanką drożdżowni Jakuba Kornhausera, którego próżno szukać w social mediach i naprawdę chcę wierzyć, że drożdżownia nie potrzebuje na przykład mnóstwa zdjęć, również Jakuba w sieci, żeby działać i żeby pracować i żeby do nich wracać, więc tego w zasadzie chyba wszystkim życzę, żebyśmy być może nie musieli działać w taki, a nie inny sposób, chyba, że po prostu chcemy, potrzebujemy i sprawia nam to przyjemność.
Oczywiście. Po prostu. To jeszcze tylko dodam, że niedawno wydawnictwo Warstwy pochwaliło się tym, że kolejny dodruk Merdeglas wyjechał z drukarni. Także to też pokazuje, że po tych 4-5 latach od wydania tomu nadal ludzie chcą kupować i nadal wydawnictwa decydują się na to, żeby no, w przypadku wydawnictw poetyckich zainwestować w dodruk, tak? Bo dokładnie. Jest potrzeba rynku, żeby ta książka
no, zwłaszcza, że Merdeglas jest spektakularnie wydany, więc...
Tak, to trzeba przyznać.
Dokładnie, więc jeszcze przypomnijmy, że koszty wydania książki, również poetyckiej, w ogóle każdej, to naprawdę wysoki koszt, a jeśli są tak dopieszczone jak książki wydawane przez Warstwy, no to myślę, że możemy już mówić o niezłych kwotach. Moi drodzy, kończy nam się czas. W związku z tym, tak, Asię zobowiązuje do tego, żebyśmy się jeszcze kiedyś spotkały, porozmawiać o tym, jak działa Fundacja imienia Wisławy Szymborskiej bez nagrody. I tutaj zrobimy taką wielką kreskę i podyskutujemy o tym, jak przez cały rok dbać o poezję i co można zrobić, kiedy fundacja się prowadzi.
Zarezerwujcie co najmniej godziny.
No to dwie, niech będzie, to już przygotujmy się na dłuższą dyskusję. Proszę Państwa, spotykamy się już niebawem. Przypomnę, że w sobotę jest takie preludium koncertowe Festiwalu Miłosza, natomiast w niedzielę rusza pełną parą festiwal podczas spotkań w Willi Decjusza. Tam będzie dyskusja związana z tomem To. To też jest tematem wiodącym czy hasłem tegorocznej edycji. Spotykamy się w Willi Decjusza. Poniedziałek będziemy świętować i fetować nagrodę i zwycięzcę lub zwyciężczynię 13. Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. No i czeka nas cały tydzień poezji, w związku z tym proszę nie odłączać tej części mózgu, która odpowiada za radość z czytania.
I w ramach social mediów zachęcam do obserwowania profili Nagrody Wisławy Szymborskiej i Fundacji Wisławy Szymborskiej, bo o tych aktywnościach, o których będziesz rozmawiać w przyszłości z Asią, piszemy na bieżąco.
Radio Kraków Kultura.